Tu ekipa z Piekła Rodem. Dziękujemy, że jesteś z nami. Chcielibyśmy poprosić Cię o małą przysługę. W aplikacji mobilnej Spotify możesz wystawić nam ocenę w formie gwiazdek. Będzie to dla nas niesamowicie pomocne. Z góry dziękujemy. Z Piekła Rodem znajdziesz też na Facebooku, Instagramie i TikToku, gdzie publikujemy dodatkowe treści, a linki znajdziesz w opisie odcinka. Tymczasem usiądź wygodnie i posłuchaj.
Czekaj, ja sprawdzę tylko. Dobra.
Nagrywa się? Właśnie... La, 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 la.
No wygląda na to, że się nagrywa. Jesteśmy trochę cicho z jakiegoś powodu, ale już
tak jak
to
poprawię. Luna na Eurowizji.
A Luna na Eurowizji była cicho?
Była cicho, jak się ruszała, to nie było jej słychać. A, no to był jeden z głównych zarzutów, czemu Luna nie weszła do finału, bo jak się poruszała, to nie było jej słychać tak dobrze.
Aha, no to taka, mogła się nie ruszać.
Taka umiejętność takiego równoległego śpiewania i ruszania się, wiesz, nie wszyscy to mają najwyraźniej. Mhm. Chociaż no faktycznie na koncertach metalowych, dajmy na to, to różnie z tym bywa. W sumie jak tak pomyślę, to są wokaliści, którzy są tacy mało mobilni.
No są, a są też tacy, którzy skaczą po tej scenie w tej z powrotem.
Dokładnie.
Ale myślę, że chyba tutaj takim najlepszym przykładem tego, jak nie śpiewać i się poruszać, to akurat była nasza słynna polska mandaryna.
O!
I bo wypłynęło kiedyś takie fajne nagranie, gdzie to rzeczona mandaryna chyba pierwszy raz występowała bez playbacku. I tam mało nie umarła po prostu z zadyszki przy jakiejś, nie wiem, trzeciej minucie pierwszego kawałka, więc no...
Jednak tak. Playback jest ważny.
Ja zawsze uważałem, że śpiewanie z playbacku jest zdecydowanie lepsze.
Się tak człowiek nie narobi. No nie?
Tak. Ale my tutaj nie o tym. My dzisiaj o tym, że zespół Will wydał nowy album.
Tak, i bardzo będziemy to pewnie długo przeżywać, bo już z Jankiem przeżywaliśmy to na antenie audycji z Piekła Rodem, że ten album wyszedł i pewnie do niego wrócimy, a jest tak dobry, że o nim mówimy dalej i mówimy teraz tu, teraz z Rudym.
Tak, tak. Jak podrzuciłeś info, ja akurat też byłem w takim dobrym momencie, bo szukałem sobie jakiejś takiej nowej muzyki do posłuchania, jakichś nowych wydań i bardzo mnie ten Will ucieszył, bo wspominam dobrze nawet nie ich ostatni album, tylko ten jeszcze wcześniej, że taki kurczę
Moving
brązowy.
Backwards.
O, dokładnie, no. Moving Backwards. I to był doskonały album. Tak, on we mnie został tak zdecydowanie na dłużej i lubiłem sobie do niego wracać, więc jak usłyszałem, że wyszło coś w końcu nowego, no to sięgnąłem i no nie wiem, jestem po jakimś piątym, szóstym przesłuchaniu i za każdym razem wchodzi dobrze.
No, mam takie wrażenie, że to jest taka naprawdę nowa fala progresywnego grania i to, co teraz robi Will, to, co robi Dune, to, co robi My Diligence od jakiegoś czasu, to są takie, no to są dla mnie czarne konie progresywnego metalu teraz, no. Bo to wszystko nie są kapele bardzo znane, a one robią najciekawsze rzeczy dla mnie.
To prawda. Mają w sobie taki fajny sznyt. Ja bardzo lubię w tych kompozycjach to, w jaki sposób oni się tą formą progresywną bawią. Że z jednej strony to jest progresywna muzyka i to słychać bardzo, szczególnie jak się słucha, jak się przysłuchasz, jak idzie ścieżka basu, która zwykle jest po prostu jakąś alternatywną kompozycją w ogóle do całej reszty tego kawałka, ale mimo wszystko się to fajnie zgrywa. Ale to, że też te kawałki no nie brzmi tak sztampowo, nie? To nie brzmi jakim Toolem chamskim. I można tam wyłapać czasami i też jakąś
zwrotkę. Tam jest trochę Toola, ale to jest ewidentnie inspiracja, a nie zżynka. Tak samo słyszę tam, no nie wiem, Mastodona choćby.
Tak. Mi się bardzo podoba to, że oni też dosyć sporo idą w elektronikę, ale nie w taką syntezatorową, w stylu jakichś takich klasyków jak Dream Theater i tak dalej, tylko właśnie w jakieś przestrzenie, ambienty, drony, tego typu tam się rzeczy pojawiają i to jest bardzo... bardzo ciekawe. Ja lubię sam do swoich kompozycji dodawać takie rzeczy też, jak robię muzykę.
Dobrze ułożony i taki zróżnicowany album, może taki nawet najbardziej dojrzały z tego, co do tej pory zrobili. Chciałoby się na żywo posłuchać. ale zabij mnie, nie pamiętam w tej chwili, jaki jest tytuł tego albumu.
A wiesz, że no nie będę cię zabijał, bo dziękuję. Ja sam szczerze mówiąc nie pamiętam, ale na całe szczęście siedzimy
sobie przy komputerze. Jak można to zrobić? Myślisz, jaki jest tytuł albumu? O, Charismatic Leaders, właśnie, tak. Dokładnie to.
Tak.
Ale patrz, użyłeś do tego Spotify'a, żeby sprawdzić. A miałeś obok otwarte w oknie Encyklopedia Metalum.
No.
I czemu tak zrobiłeś?
Wiesz co, z racji tego, że akurat ja niespecjalnie często w ogóle sięgam po Metalum. To już muszę naprawdę szukać jakichś takich bardzo konkretnych rzeczy. I myślę, że bardziej mi się to przydawało w momencie, kiedy jeszcze z wami faktycznie robiłem audycję i musieliśmy przygotowywać kawałki do wrzucenia do bazy, opisać to wszystko metadanymi, no to wtedy się to zdecydowanie bardziej przydawało. Albo jak szukałem jakichś, nie wiem, nowych wydań na przykład, całe jakieś listy czy coś tam, no to faktycznie do Metalum sięgałem, ale wiedząc, że nie wiem, nawet w ostatnio odtwarzanych po prostu rzeczach to mam, no to jakby łatwiej było mi tutaj wpisać na szybko Will i jestem. Okay. Ale właśnie, i to jest nasz dzisiaj główny temat tak naprawdę, bo nie będziemy się rozwodzić
tak
na tym Willem.
To, że o Willu chcieliśmy powiedzieć, owszem, chcieliśmy, ale to, że to miał być główny temat audycji, to jedynie taka ułuda, taka ściema była.
Ale to jak jesteśmy przy nowych albumach, to jeszcze zanim wlecimy w ten nasz główny temat, a już zdradzamy trochę, że chodzi o poszukiwanie informacji, tego wszystkiego.
Informacja metalowa.
Tak, informacja metalowa. Jak sobie znaleźć album, czy ktoś coś wydał, albo jak chcecie rozszerzyć swoją wiedzę na temat danego zespołu, to za chwilę, ale zrobię jeszcze taką drobną autopromocję, bo akurat się okazuje, że i trochę czasu spędziłem też na robieniu muzyki w swoim życiu. Bardzo przypadkowo. I tu uwaga, nie będzie to Radical Notion, bo z tym zespołem akurat już od półtora roku nie pracuję, a w sumie zespół sam też już praktycznie nie istnieje. Ja poszedłem w takie, powiedzmy, post-stonerowe rzeczy i powstał nam z tego projekt o nazwie Black Sync i myślę, że podlinkuję go też akurat w tym podcaście. I wydaliśmy album miesiąc temu, więc zapraszam do posłuchania na Spotify, na wszystkich innych platformach streamingowych, na YouTubach, czy gdzie tam się jeszcze słucha, gdzie ty słuchasz muzyki? Na Tajdalu pewnie.
Na Tajdalu też. Tak.
No, to na Tajdalu też jesteśmy.
Ciężkiej muzyki raczej słucham na Tajdalu, bo potrzebowałem mieć dwie platformy, bo mój algorytm na Tajdalu kompletnie zgłupiał. W momencie, kiedy słucha się metalu i nie wiem, leci sobie Gojira albo Mgła, a po chwili przełączam się na jakiś Psytrans, to algorytm naprawdę nie daje rady.
To...
I zauważyłem po paru miesiącach, że mój algorytm zaczyna mi proponować rzeczy, które kompletnie mnie nie interesują na Tajdalu, więc dokonałem rozdziału. I Tajdal jest tylko do metalowych rzeczy, a Spotify'a używam do wszystkich pozostałych. O. I faktycznie od tego czasu algorytm się trochę odetkał.
No to ładnie. No to jak jesteśmy jeszcze przy algorytmie, to tak z moich rzeczy, to okazuje się, że ja prawie metalu chyba nie słucham w życiu. Nie wiem, mam jedną playlistę, na której mam, te daily mixy są takie spoko, bo pokazują mniej więcej to, z czym się miało do czynienia ostatnio, więc jeden z nich to jest, nie wiem, Royal Blood, Placebo, Depeche Mode, w innym mam właśnie takie bardziej progresywne rzeczy, typu Sleep Token, jakieś Rishlu, tego typu historie, a jeszcze w innym stonerki w stylu King Buffalo, Queens of the Stone Age, Mars Red Sky i tak dalej. I nagle ni stąd, ni zowąd wjeżdżamy, cyk, wyk, John Kennedy, Bonobo i tego typu historie. Linkin Park to jest w ogóle osobna playlista.
Red Hot Chili Peppers, proszę.
Tak. Ostatnio byłem taki dosyć szeroki muzycznie, że tak powiem.
Ale to jakby nic w tym złego. I zachęcamy słuchaczy do rozszerzania swoich horyzontów, naprawdę. Chociaż tak jak mówię, może algorytm zgłupieć w którymś momencie, bo jak gdzieś zacząłem grzebać po elektronice różnej maści albo po bardziej klimatach etno, dorzucając do tego jakiś blues albo jazz, to naprawdę algorytm głupieje. Więc no jednak musiałem trochę to wyczyścić. No ale dobra.
Jak się okazuje, że w ulubionych składankach masz pijacki folk.
Na przykład.
Albo coś w tym rodzaju. Zdarzają się takie dziwne rzeczy. Słuchajcie, to właśnie, żebyście mieli w czym wybierać, to musicie wiedzieć, gdzie tego wszystkiego szukać i my przychodzimy wam trochę z pomocą, bo wiemy, że ten świat metalowy jest ogólnie ogromny i znaleźć jakieś tam informacje, no to czasami ciężko. Ja sam nie ukrywam, że jakby przy nawale tego wszystkiego, co się ma na swoich tablicach facebookowych, na Instagramach, TikTokach i tak dalej, to po prostu te informacje gdzieś giną i nawet siedząc w tym temacie, ja się dowiaduję potem od Tomka, który akurat coś sprawdził, albo nie wiem, przypadkowo, naprawdę przypadkowo zdarzy się tak, że pokaże mi się, o, nowe wydanie albumu gdzieś tam właśnie, bo Spotify mi podpowie. I tym sposobem właśnie chcemy was trochę zachęcić do tego researchowania tematu.
Tak jest. I to, co mnie zastanawia, a w ogóle to niedawno usłyszałem, że ludzie tak trochę młodsi od nas, to coraz częściej nie mają konta na Facebooku. Więc to inne media jeszcze
no,
są potrzebne.
Tak, tak.
Nie?
Dużo ludzi się w ogóle, nawet nie tyle tych młodszych, co nawet starsi i ode mnie, rezygnują z Facebooka, bo po prostu twierdzą, że albo im zabiera czas, albo coś i ostatecznie decydują się na pozostawienie sobie tylko Messengera do kontaktu z ludźmi.
Na przykład.
Albo w ogóle przeskakują sobie na Instagram, bo teraz się bardziej wysyła śmieszne roleczki po prostu w wiadomościach do znajomych, a nie się tam
dokładnie
przeskroluje pieśnika.
Dokładnie, co nie zmienia faktu, że no ja nie ukrywam, że Facebook jest dla mnie bardzo ważnym źródłem informacji, tak? Jeśli chodzi o kwestie związane z metalem, o kwestie związane z muzyką, z koncertami, z płytami, z zespołami, to Facebook jest nadal, no wskazałbym go jako jedno z najważniejszych źródeł nowinek przede wszystkim, ale wydaje mi się, że to też jest efekt tego, że no przez lata posiadania tego konta na Facebooku ja je dość intencjonalnie profilowałem w tym kierunku, tak? Czyli faktycznie rzeczy, które śledzę na Facebooku, są bardzo mocno muzyczne i przez to też wydaje mi się, że wiele rzeczy mnie nie omija aż tak wiele, tak? No bo jednak kwestie takie jak zasięgi, jak to, co nam się wyświetla na Facebooku, jest tak zależne od przeróżnych algorytmów, no że jednak, no gdybym nagle teraz zmienił zainteresowania, się zainteresował wędkarstwem, no to po jakimś czasie newsy na temat muzyki w ogóle nie będą mi się wyświetlały. I to jest to.
I to jest, myślę, coś, co moje konto dobija. W sensie, dlaczego u mnie się tak często nie pojawiają te informacje, bo ja ze swoimi szerokimi zainteresowaniami w każdą stronę po prostu kliknę sobie jakąś grupkę i nagle przez następne pół roku, nawet jeżeli tam niespecjalnie mnie jednak zainteresowało, to i tak tam przez pół roku dostaję informacje cały czas z jakiejś grupy, nie wiem. No akurat to mnie interesuje, ale jakieś tam fotograficzne rzeczy, jakieś droniarskie rzeczy i tak dalej, a te muzyczne, mimo tego, że tych grup nawet mam więcej związanych z muzyką, no to gdzieś to po prostu znika i trzeba to odświeżać. Facebook. Od kiedy masz Face'a?
Od 2009 roku dokładnie.
To ja gdzieś jakoś też, albo 9, albo 8, coś takiego. Co jest dosyć ciekawe, bo ja byłem jedną z pierwszych osób, które w ogóle gdzieś miały Facebooka, wtedy jeszcze jednak na szczycie była nasza klasa.
No wtedy tak, w Polsce przynajmniej. Ja też o istnieniu Facebooka się dowiedziałem wtedy od znajomych zagranicznych, a nie polskich.
Tak? No ja dokładnie to samo. Mieliśmy wymianę jakąś z uczniami z Czech. No i oni mówią, że to jakoś by się wypadało skomunikować, czy coś tam. Myśmy się wtedy komunikowali albo gdzieś przez naszą klasę i przez gadu-gadu wtedy.
Gadu-gadu.
No, totalnie. Oni wtedy korzystali z tych takich, wiesz, międzynarodowych rzeczy. Właśnie pokazali nam Facebooka, to było takie wow, że super, w ogóle, kurczę, to nasza klasa, to spoko, ale kurczę, znajomi są też z zagranicy, jak się okazuje. I też mieli tego, jak się ten komunikator nazywał, albo to był jakiś IM, albo Coś takiego, nie pamiętam teraz dokładnie. Takie gadu-gadu, ale też takie międzynarodowe, nie? Więc tak, to też było no lata temu.
Parę lat później, jakiś czas później WhatsApp się pojawił. Ja miałem WhatsAppa już chyba w 2011 jakoś.
A ja unikałem zawsze. W sensie po prostu stwierdzałem, że nigdy mi to nie było potrzebne i tak naprawdę dzisiaj, gdyby nie dosłownie tam, nie wiem, jedna czy dwie jakieś tam grupy, które po prostu ktoś inny przytargał, no to to bym nie korzystał, mówiąc szczerze. Dla mnie wygodniejszy jest, nie wiem, Discord na przykład.
No tak, no ale to luksus, który się pojawił trochę później. Ale wracając do tematu Willa, no i to właśnie, to
i Facebooka.
Zakładając, że ktoś nie ma takiego znajomego jak ja, który ci podeśle Willa przez... używając do tego komunikatora i mówiąc, Rudy, posłuchaj, bo zajebiste... No to jak mógłbyś inaczej znaleźć tego Willa?
No właśnie. Dlatego zacząłem z tym Facebookiem, no bo temat jest bardzo prosty. Ja jakby mając tych grup dużo na Facebooku, warto sobie zerknąć. Przede wszystkim na jakieś tam grupy tematyczne. Wpiszcie sobie po prostu metal i jest tego od groma. Albo jakieś tam metal new releases, cokolwiek w tym rodzaju, jeżeli akurat tego szukacie. A najlepsze rozwiązanie, jeżeli chcecie czegoś konkretnego od danego zespołu, no to wiadomo, polajkować ich profil. Wydaje mi się, że dzisiaj nawet, no bo to są huby jakieś tam informacyjne, powiedzmy, to zastąpiło nam fora internetowe, które były dawno temu, z których każdy korzystał. I w którymś momencie się przestało z nich korzystać. Jakoś tak naturalnie to zdechło.
To jednak się przeniosło do mediów społecznościowych, bo właśnie grupy jakieś zainteresowań zaczęły no, podobne funkcje pełnić jak fora. No a wiadomo, że w momencie, kiedy jest taka opcja i nie musisz używać kilku różnych for jednocześnie, tylko wszystko masz w ramach na przykład takiego Facebooka, no to prościej, tak?
Tak.
Grupy na Facebooku to jest fajna sprawa. Ja na przykład lubię grupy pod tytułem koncerty metalowe w Polsce, tak? Bo jednak informacje o koncertach to też różną drogą dochodzą. Chociaż myślę, że też jedną z takich ważniejszych grup to jest grupa pod tytułem Chamski Bus, bo tu luksus w ogóle, nie? To jeśli wiesz, że będzie koncert, to jeszcze może od razu uda ci się transport załatwić na ten koncert. Zwłaszcza jak jest poza twoim miejscem zamieszkania, więc no to wspaniała sprawa.
Bardzo gorąco Chamskiego Busa polecamy i propsujemy, bo jesteśmy też zaznajomioną ekipą, że tak powiem.
Jesteśmy użytkownikami również.
Użytkownikami, tak jest.
To są takie opcje, więc grupy tak. I to, co mówisz, ja bym jeszcze nawet dopełnił. Ja mam wrażenie, że akurat profile facebookowe zespołów, no to bywają bardzo różne. Tak, są profile prowadzone intensywniej i sensowniej, gdzie faktycznie no, przepływ informacji jest na tyle duży i na tyle dużo postów w ogóle udostępniają, że jest szansa, że na przykład jeśli ogłoszą trasę, tak, albo wydadzą nowy album, to ta informacja dotrze do ciebie.
Tak, bo to
jest główny problem z Facebookiem, tak, że niekoniecznie dotrze. Natomiast wydaje mi się, że dla mnie przynajmniej chyba częściej statystycznie takim źródłem informacji jest profil wytwórni niż zespołu,
tak.
Bo one są jakby no jednak zarządzane przez profesjonalistów, którzy po prostu dbają w wytwórni odpowiednie osoby, które wiedzą jak to robić, dbają o media społecznościowe, więc tego kontentu jest dość dużo i jest większa szansa, że się regularnie trafi na informacje czy o nowych wydawnictwach, czy o koncertach.
Inna sprawa jest taka, że też wytwórnie no nie mają jednego zespołu i nie trąbią tylko na jego temat, tylko tych zespołów mają zdecydowanie więcej. No więc też no służy to jako taki hub informacyjny, ale powiedzmy targetowany, nie? Czyli mamy te informacje faktycznie od jakby z jednego źródełka, powiedzmy, co też jest dosyć miłe, dosyć fajne.
Ale tu jeszcze się wtrącę a propos wytwórni, tak?
Proszę,
to jest, myślę, że ważny temat i zresztą takie wrażenie, może to znowu pomysł byłby na podcast, bo swego czasu w audycji z Piekła Rodem robiliśmy tematyczne audycje, w których poświęcaliśmy całą godzinę na przykład konkretnej wytwórni.
Mhm, tak
najczęściej mówiliśmy o mało znanych wytwórniach, nie o jakichś kolosach typu Century Media czy tam Nuclear Blast, tylko mówiliśmy raczej o mniejszych wytwórniach. I szczególnie właśnie mniejsze wytwórnie bardzo polecam śledzić na mediach społecznościowych, czy to Facebook, czy Instagram, czy coś innego, dlatego że no, małe wytwórnie mają to do siebie, że naprawdę jest duża szansa, że jak lubimy jakiś jeden, dwa zespoły z małej wytwórni, to trzeci czy czwarty też nam się spodoba.
To
bo
prawda.
Małe wytwórnie często skupiają się na bardzo specyficznej odmianie metalu, tak? Czy tylko na przykład jakąś wytwórnię interesuje oldschoolowy black metal, a inną wytwórnię wyłącznie progowy metal będzie
to
interesował.
Prawda.
I to...
Jak szukałem, o właśnie, bo szukałem wytwórni dla swojego zespołu, rozsyłałem maile po wielu, no i skontaktowanie się z niektórymi to w ogóle graniczy z cudem, a już do tych dużych się dobić, to, no to zapomnijcie, że w ogóle jakakolwiek odpowiedź padnie. Ale dostałem kilka odpowiedzi w stylu muza super, ale no, nie do końca nasz profil, gdzie no jakby zahaczało to nawet i nawet mogłoby pasować. Ale oni sami wiedzą, czego szukają, nie? Także myślę, że tak, że szukanie informacji bezpośrednio u wytwórni to jest super opcja. No i tutaj drogi są tak naprawdę dwie. Albo to są media społecznościowe, bo to nie jest tylko Facebook. Dobrze sobie zaobserwować gdzieś na Instagramie. Mi się wydaje, że też więcej tej informacji dociera jednak przez Instagram. I nie jest to takie nasrane tekstem i tak dalej. Nikt z was tego nie będzie czytał, tylko chcecie zobaczyć sobie jakieś zdjęcie, ewentualnie link odpalić i do widzenia. No i spoko sobie tam śledzić właśnie jakieś storieski od nich, nie? Bo też to teraz działa całkiem nieźle, więc to warto.
Ale na przykład ja jako... No, już reprezentant starszego pokolenia.
No,
tak,
dzięki, nie?
To powiem ci, że
3 lata starszy jest ode mnie, starsze pokolenie.
No, nie mówię starszego od ciebie, ale starszego być może od niektórych naszych słuchaczy,
czy
potencjalnych odbiorców naszego podcastu, to mam takie wrażenie, że ja na przykład używam ciągle newsletterów, tak? I wiem, że to może trochę takie boomerskie nawet, ale newslettery, no właśnie, na przykład newslettery wytwórni, no bo no nie ukrywajmy, zespoły no to raczej swoich newsletterów nie mają, chociaż kilka takich zespołów znam, tu uwielbiam newsletter Laibacha, natomiast wytwórnie jak najbardziej newslettery robią i to jest świetna rzecz, no bo jednak wytwórnie, powiedzmy, no takie większe wytwórnie, no to w jednym miesiącu potrafią kilka albumów nawet wypuścić i takie zestawienie raz w miesiącu, jak newsletter przychodzi, to czemu nie, tak? Jak mnie interesuje, jest to zawsze jakieś źródło informacji i jakby dla mnie, no też jako dziennikarza tym się zajmującego, jest to źródło informacji dobre. No właśnie głównie o nowościach muzycznych, nowych wydawnictwach, to newslettery jak najbardziej. Jedno jeszcze takie źródło, które mam wrażenie, że zawodzi coraz bardziej, to może, nie wiem, jakoś u mnie te algorytmy się wykrzaczają, to informacje typu właśnie świeżo wydane albumy na Spotify'u czy na Tidalu. Jakby na podstawie moich gdzieś tam lajków.
To wiesz co, wydaje mi się, że to działa trochę tak, że jak już coś wychodzi, to albo przebijają informacje o czymś takim bardzo popowym.
Jasne, no tak, bo Taylor Swift wydaje nowy album, wyświetli.
Oczywiście, ale jeżeli już ma trafić do ciebie coś z twojej tematyki, to u mnie przynajmniej zauważyłem, że jeżeli to jest coś, czego mniej więcej ostatnio słuchałem, to jest szansa, że to mi się w ogóle pojawi. Mhm. Natomiast jeżeli, nie wiem, akurat miałem okres w stylu, że miesiąc ostatni słuchałem niemal tylko elektro, żadnej szansy na to, żeby coś metalowego mi się pojawiło, mimo tego, że, nie wiem, wyszło 5 nowych albumów. Nie?
Tak, tak. I to jak najbardziej. Zgadzam się, że tu się... Być może coś się zmieniło w sposobie tworzenia tego algorytmu, bo mam wrażenie, że kiedyś dużo więcej takich albumów, no jednak niszowych. Gdzieś nawet za pośrednictwem tych rekomendacji wtedy jeszcze Tajdala w moim przypadku trafiało do mnie. Teraz mam wrażenie, że mniej, więc nie możemy tylko na tym polegać, chociaż jest to wygodne, tak? Gdyby to działało dobrze, to by było fajnie, ale nie działa do końca dobrze, więc potrzebne są inne źródła informacji. Więc tutaj newsletter też jest jakąś opcją, media społecznościowe właśnie i śledzenie na przykład wytwórni, tak? No to, to jest to, co bym zdecydowanie polecał.
Ja na przykład, jeżeli szukam czegoś nowego, to faktycznie wbijam sobie, ja najczęściej szukam po prostu gdzieś po Spotify'u, nie ukrywam, i zwykle albo mam jakąś playlistę, jedną konkretną, która się rotuje i czasami wpadają mi jakieś nowe rzeczy, a wręcz jedną mam nawet taką stoner rockową, która jest po prostu Redditem, więc jest to r/stonerrock i oni co tydzień po prostu zmieniają playlistę, tam jest 20 parę, 30 utworów, ale to są zawsze jakieś nowe propozycje. Jak teraz sobie patrzę na to, co się działo ostatnio, najstarszy kawałek na tej playliście był dodany, nie wiem, 2 tygodnie temu, najnowszy 7 godzin temu, nie? Więc to są naprawdę bardzo świeże rzeczy i fajnie sobie poznajdować po prostu takie playlisty tematyczne typu, nie wiem, Top Weekly albo New Weekly czy coś w tym rodzaju. No to jest się fajnie na bieżąco właśnie z jakimiś nowymi rzeczami, szczególnie z niszowymi rzeczami, bo te duże molochy to wiadomo, że wszędzie się o tym gdzieś tam usłyszy. Natomiast to są rzeczy nowe, ale jeżeli chcemy pogadać jeszcze o rzeczach starych, bo nie wiem, chcecie sobie poszukać informacji o zespole, historii tego zespołu, bo to są też ciekawe rzeczy. No to oczywiście, wiadomo, historycznie można sobie przejrzeć, co zespół dany gdzieś tam publikował w sieci, to jest jedna rzecz, ale druga i wydaje mi się, że właśnie najważniejsza, to będzie wspominana już przez nas Encyklopedia Metalum, która to, jak dzisiaj sprawdziliśmy, raczy nas już swoimi informacjami od 2002 roku, więc no możecie sobie wyobrazić, jak potężne źródło informacji to jest, jeżeli takie archiwum istnieje już ponad 20 lat.
Tak jest. O Encyklopedii Metalum już mówiliśmy przy okazji innych podcastów, bo jak się okazuje, no encyklopedia jest chyba jednym z najbardziej rzetelnych źródeł informacji o metalu, a co poza tym, jakby ogrom tej bazy i jej dokładność pozwala też na używanie tych zasobów w celach badawczych.
Ale
i o takich pewnych badaniach czy analizach mówiliśmy choćby przy okazji tematu metal i geografia, tak? To gdzieś się pojawiało. Mhm.
I przy tych psychologicznych rzeczach też,
tak,
też było.
Tak, też było, bo faktycznie Encyklopedia Metalum na to pozwala. To jest przede wszystkim baza danych na temat zespołów. Tam jakby podstawowym, najważniejszym rekordem w tej bazie jest zespół. I przy informacji o zespołach znajdziecie wszystko na temat dyskografii tego zespołu, na temat składu zespołu, na temat wydawców tego zespołu. Jednocześnie będą się tam też pojawiały recenzje, na przykład też recenzje użytkowników Metalum, ale też jakieś recenzje zewnętrzne. Będą się pojawiały też tam linki, na przykład linki do stron zespołu, do mediów społecznościowych danego zespołu i to jest super sprawa, więc wszystko mamy też jednocześnie opisane w kategorii, skąd ten zespół pochodzi, w jakich latach był aktywny, może miał jakieś przerwy w aktywności, tak? I to jest naprawdę bardzo rzetelne źródło informacji pod tym względem. Jedyne ale no jest takie, że o tym też już kiedyś mówiliśmy, Encyklopedia Metalum, czy twórcy tej encyklopedii, admini powiedzmy, tak, mają pewnego rodzaju standard czy kodeks swój.
Kodeks honorowy Encyklopedii Metalum.
Tak, i tu teraz się przyczepię, bo ten kodeks zakłada, ma pewne swoje założenia, które sprawiają, że no niektóre zespoły, niektórzy twórcy nie pojawiają się, nie, Encyklopedii Metalum, albo nawet byli, ale zostali z niej usunięci i to nie wcale z powodów politycznych, chociaż to też jest możliwe, ale z powodów jakościowych, to znaczy uznano, że nie spełniają kryteria tego, co można by rozumieć jako metal. I to może dotyczyć jakby w mojej ocenie przede wszystkim zespołów korowych, które generalnie nie są traktowane jako zespoły metalowe w Encyklopedii Metalum, więc wielu zespołów korowych czy new metalowych nie znajdzie się w Encyklopedii Metalum i to jest jej jeden z większych moim zdaniem problemów, szczególnie gdybyśmy chcieli no właśnie używać encyklopedii do celów statystycznych, tak? Mm-hmm. Bo tu się okaże cała no taka gałąź ciężkiego brzmienia, jaką jest muzyka korowa, no może mieć zaniżoną reprezentację w Encyklopedii Metalum. A myślę, że to o tyle jest problematyczne, że jednak no bardzo duża ilość słuchaczy zespołów korowych słucha też i innych zespołów. No
nie? A wpisałem sobie właśnie w Encyklopedii Metalum, czy może będzie Perturbator, który gra zdecydowanie Darkwave. Natomiast no wywodzi się z metalu i tak dalej, ale no nie znajdziemy na ten temat informacji, także...
Tak, jak coś jest takie zdecydowanie elektroniczne, no to też na metalu...
Myślisz, że Kombi Christ będzie?
Nie sądzę.
Kombi Christ. Dobrze, patrzę. No nie ma. No, także słuchajcie, no nie wszystko się tutaj da znaleźć, natomiast no dużo rzeczy właśnie takich stricte metalowych jak najbardziej i to są przeróżniste informacje, tak? Czyli to będziemy mieli, no tak jak już wspominaliśmy, informacje o składach, informacje o płytach. Dla mnie najważniejszymi informacjami zwykle była jakaś taka drobna historia tego zespołu, szczególnie jak się przygotowywałem gdzieś tam do audycji. I informacje, takie metadane, które były nam potrzebne do tego, żeby opisać konkretnie utwory do naszej bazy z kolei radiowej, czyli informacje o tym, kto napisał, kto skomponował, kto to wydał, w którym roku i tak dalej, i tak dalej. Natomiast takich informacji, jeżeli z jakiegoś dziwnego powodu też szukacie, to tutaj z kolei dobrze działa Discogs. Jako takie źródełko, gdzie faktycznie znajdziecie informacje o przeróżnistych wydaniach. To jest dosyć ciekawe, bo o ile może niekoniecznie interesować was to, dlaczego dany album został wydany przez daną wytwórnię czy coś tam, no bo to nie każdego interesuje, o tyle fajne może być szczególnie dla poszukiwaczy, nie wiem, jakichś nietypowych wydań, limitowanych edycji, nie wiem, jakichś płyt i tak dalej, no bo tam informacje tego typu się znajdą, tak, że dany album wyszedł na przykład w formie winylowej, ale poszło, nie wiem, tylko 1000 sztuk czy coś, no także...
I na przykład na winylu wydał go zupełnie inny wydawca.
Tak, to jest dosyć istotne, bo też nawet jeżeli płyta była już pierwotnie wydana przez wydawcę X, to wcale nie oznacza, że reedycja albo po prostu inne wydanie nie było puszczone przez kogoś innego, bo tak też się mogło zdarzyć.
Tak, i to tutaj, no to myślę, że przede wszystkim użyteczne informacje dla kolekcjonerów, ale faktycznie Discogs to jest coś, czego używamy jako radiowcy, tak? Właściwie tak. Chyba no, każdy radiowiec zna ten portal, bo
tak,
tam...
Tak, bo to nie jest tylko jest metal, to jest takie bardzo,
to jest bardzo olbrzymia szeroko. Baza i wszystko, co jest wydawane, jeśli chodzi o muzykę, to naprawdę znajdziecie to na Discogsie. Ja nie wiem, czy miałem kiedyś sytuację, w której czegoś na Discogsie naprawdę nie znalazłem. To musiałoby być super niszowe.
Tak, nie? Wydaje mi się, że takie właśnie garażowe bendy, coś tam takie, które jeszcze się specjalnie nie dorobiły żadnych wydań, poza właśnie self-distributed, raczej nie ma problemu z tym, żeby cokolwiek znaleźć, nie? Ale właśnie, dochodzimy tutaj do tego ostatniego punktu, czyli zespoły właśnie niszowe, których się poszukuje i o których koncertach chcecie usłyszeć lub też o jakichś tam nowych wydaniach, no i to jest największy problem moim zdaniem. Największy problem ze względu na to, że po pierwsze te zespoły zwykle mają zaszyte w głowie, że o, jak zespół jest dobry i muzyka jest dobra, to się samo wypromuje w jakiś magiczny sposób i po prostu w którymś momencie będzie o nich głośno. I tu uwaga, newsflash, gówno prawda, nic takiego się nie wydarzy, dalej będziecie grali w swoim garażu, w swojej podłej mieścinie, gdziekolwiek tam mieszkacie, w Cimiu Dolnym czy gdzieś tam i gówno, i nic z tego nie będzie więcej, choćbyście mieli najlepszą muzę świata. I problem polega na tym, że po prostu marketing w takich niszowych zespołach leży, a w marketingu takich niszowych zespołów no najlepszą pomocą jesteście wy, tak naprawdę. Czyli osoby, które słuchają, które przekazują te informacje gdzieś tam z ust do ust, że tak powiem, przesyłając sobie, nie wiem, linki, czy mówiąc, ej, chodźmy na koncert, kurczę, bo, nie wiem, tam kolega gra czy coś. I to jest tak naprawdę potężna pomoc dla takich młodych zespołów, bo zaczyna się robić o nich głośno, bo są udostępnienia, są obserwacje na Instagramie, na Facebooku gdzieś tam, a to są bardzo ważne rzeczy z kolei, kiedy się chce zagrać z jakimiś większymi zespołami, chce się faktycznie wypłynąć, bo z kolei organizatorzy czy koncertów, czy tras koncertowych, czy po prostu menadżerowie nawet zespołów, z którymi takie zespoły chciałyby pograć coś większego, patrzą niestety na takie durne statystyki, które tak naprawdę wiele nie mówią. Czy to będzie ilość odsłuchań na YouTubie, które można kupić zawsze i okej. Ale niestety na takie powierzchowne numerki się patrzy, tak. Ale lepiej się jeszcze patrzy na aktywność po prostu.
Ile, komentujcie. Ile będzie lajków na fejsie, tak? Widać, że jest aktywny fanbase, to tak. Jest zupełnie co innego. Ale no właśnie, to co Rudy powiedziałeś, te wszystkie, można powiedzieć, pierdoły, takie jak subskrypcje, tak, suby na YouTubie, co obserwacje, robi? To jest bardzo ważne, bo i to też na to zwracają uwagę na przykład właśnie menadżerowie koncertowi, wytwórnie, tak, będą na to patrzeć, ale to jest też to, co może napędzać algorytm, tak, czyli dokładnie. To, co nagle dostaje więcej lajków, bo ludziom się podoba i jest lajkowane, będzie przez algorytm bardziej promowane i jest szansa, że to się po prostu będzie samo napędzało. Po prostu nagle informacja o danym zespole, czy nie wiem, filmik na YouTubie wyświetli się większej ilości ludzi jako propozycja do obejrzenia. No i tak się też trochę to przebijanie w internecie ze swoim kontentem odbywa. Nie jest to łatwe, ani to nie jest specjalnie sprawiedliwe, ale tak to funkcjonuje.
Ja myślę, to jeszcze dodam jako osoba, która trochę w tym siedzi od tej właśnie zespołowej strony. No niestety, drogie młode zespoły, tutaj trochę słowa też do was, bez włożenia pieniędzy to się zwykle nie udaje. Po prostu. Jakby płatne promocje, jakieś tam reklamy właśnie w mediach społecznościowych i tak dalej, to po prostu robi robotę. Odpowiednie targetowanie tego i faktycznie da się dotrzeć do większej ilości ludzi. No i umówmy się, że jak wrzucicie sobie po prostu link bez żadnego opisu, bez niczego, to nikt w to nie wejdzie. Mimo tego, że ludzie chcą dosłownie dostać cały materiał w 3 sekundy, przyswoić i scrollować sobie dalej, nie? Więc no, trzeba mieć jakiś tak zwany hook. Jak się kogoś już złapie na ten pierwszy haczyk, no to już potem jakoś idzie. Więc nie myślcie sobie, że napiszecie, hejka, wrzuciliśmy coś nowego. Dobra, jeszcze hejka, wrzuciliśmy coś nowego, by zadziałało. Ale jak wrzucicie po prostu link do YouTube'a, no to nic z tego nie będzie. Natomiast słuchacze, ci, którzy chcą faktycznie znaleźć i chcą, żeby nie wiem, może pomóc nawet trochę tym kolegom czy coś, nawet jak was to specjalnie nie interesuje, weźcie, poszerujcie, kliknijcie w ten link, wrzućcie sobie, nawet jak was nie interesuje ta muzyka, może zainteresuje akurat. Przesłuchajcie nam, nie wiem, z jeden kawałek, dwa, albo puśćcie se to, nie wiem, wyciszcie głośniki, niech se leci. ale naprawdę, jakby to jest mega, mega fajne, mega ważne, żeby pchnąć właśnie te młodsze zespoły, czy młodsze, nie muszą być młodsze, ale mniejsze, mniej znane, gdzieś do szerszego świata, nie? Więc Tutaj to będzie działało dwutorowo. Wy sami będziecie źródłem informacji i to jest coś, do czego ja chciałem zmierzać chyba z tym całym zasranym wywodem.
No bo na tym trochę polegają media społecznościowe, tak? No tu już nie ma takiej wertykalnej relacji, że ktoś nam nadaje i my tylko jesteśmy odbiorcami, jak w telewizji czy w radiu, tak? No tylko każdy uczestnik medium społecznościowym jest jednocześnie nadawcą, a mało tego, cały system śledzi to, w jaki sposób kto co odbiera i jak na to reaguje, więc to jest zupełnie co innego, tak? Ale ja chciałem jeszcze tutaj wspomnieć i to myślę, że uwaga zarówno jeśli chodzi o poszukiwanie informacji, jak i o promocję, to taki cudowny portal, który wszyscy lubimy i cenimy, czyli Bandcamp. O tym warto wspomnieć, tak? Bo Bandcamp to jest portal internetowy, który zajmuje się, właściwie pierwotnie powstał jako miejsce dystrybucji muzyki. I to muzyki zarówno na nośnikach fizycznych, jak i na nośnikach cyfrowych. I tutaj Bandcamp funkcjonuje na tej zasadzie, że zespoły posiadają swoje strony na Bandcampie, tak, które one mogą wpłynąć na to, jak ta strona wygląda. No a każdy zjadacz chleba może na Bandcampie założyć sobie konto i przez Bandcampa kupować muzykę. Może kupować ją w formie cyfrowej, czyli na przykład MP3 albo flaki, a może to kupować też w wersji fizycznej, tak samo jak i merch zespołów. Tak. I faktycznie coraz więcej zespołów też przerzuca się na taką dystrybucję merchu również przez Bandcampa. Widzę, że już dużo zespołów rezygnuje na przykład z prowadzenia własnych sklepów z merchem, na przykład za pośrednictwem swojej strony internetowej, bo generalnie no nie ma co ukrywać. Własna strona internetowa zespołu to jest coś, co odchodzi do lamusa, bo mało ludzi wchodzi na stronę internetową zespołu po prostu. Tak? I to się, więc handelek odbywa się za pośrednictwem Bandcampa. Chociaż bywają zespoły, które coś za pośrednictwem Facebooka próbują to robić, tak, ale generalnie Bandcamp wydaje mi się, że rozwija się coraz bardziej w tym kierunku. I co jest tutaj super ważne, jeszcze jak jesteśmy przy temacie kupowania i pieniędzy, mówiliśmy już o tym kiedyś, ale generalnie Bandcamp jest takim portalem, który chyba no, z takich wielkich portali najbardziej uczciwie traktuje zespoły. W sensie te zespoły naprawdę coś dostają od sprzedaży muzyki i od sprzedaży merchu, a nie jest tak, że wszystko zostaje tylko dla Bandcampa, tak? No i tutaj faktycznie, jeżeli można powiedzieć, i często pewnie możecie trafić na narzekania ze strony zespołów czy wytwórni, że pieniądze, które płaci na przykład taki Spotify za odsłuchy są żadne, no to na Bandcampie jest to zdecydowanie bardziej uczciwe i dochodowe dla zespołu, więc to też wydaje mi się, że po prostu no, jak lubicie zespół, cenicie, to warto choćby przez Bandcampa za te MP3 parę groszy zapłacić.
To ja wam nawet mogę powiedzieć, ile tak naprawdę zespół dostaje z takiego Bandcampa. Zwykle to, co band dostaje, to jest jakieś 80-85% tej kwoty, którą płacicie. 15% za cyfrowe, 10% za fizyczne jakieś rzeczy, które kupujecie, to jest taki podatek, opłata, którą pobiera sobie Bandcamp. No i jeszcze jest jakiś tam mały przedział tego, co zabiera bramka płatnicza po prostu, no, jakaś tam usługa płatnicza. Więc tak, Bandcamp, doskonałe źródełko muzyki, merchu i tak dalej, chociaż i tutaj wrócę do tematu, już kończąc, myślę, nasz dzisiejszy podcast. Na przykład mój zespół ma swoją stronę, zapraszam na blacksing.com. Jest obecnie, używamy go jako hubu, gdzie dajemy wam po prostu linki do wszystkich miejsc, gdzie można nas posłuchać, ale tam też i myślę, że to jest to jest też coś, co niektóre zespoły po prostu robią. Korzysta się z po prostu gotowych narzędzi do tworzenia stron internetowych, a te dają fajne możliwości, typu jakieś Squarespace i tak dalej, do zakładania sobie sklepów, a te sklepy się podpina jeszcze z jakimiś innymi, nie wiem, dostawcami i tak dalej. Dzięki czemu na przykład merch można sprzedawać przez to i jest to robione w bardzo przyjazny sposób i dla zespołu, i dla no i dla użytkowników końcowych, że tak powiem, czyli ostatecznie dla was. Więc ja zapraszam do posłuchania gorąco. Słuchałeś w końcu?
Tak, polecam.
Dobrze.
Natomiast jeszcze zanim skończę, to ja mam trzy uwagi na koniec.
Trzy uwagi.
Pierwsze, jeszcze a propos Bandcampa. Cały czas od początku pandemii funkcjonują Bandcamp Friday. Nie zmieniło się nic. Tłumaczę, o co chodzi. W każdy pierwszy piątek miesiąca Bandcamp rezygnuje ze swojego fee. Czyli 100% tego, co wydacie na Bandcampie dla zespołu, trafi do zespołu właściwie. No plus operacja płatnicza. Tak? Czyli i to faktycznie jest bardzo często promowane. Ja w każdy pierwszy piątek miesiąca jestem zalany, moja skrzynka mailowa jest zalana informacjami o tym, jak zespoły informują i przypominają, że dzisiaj jest Bandcamp Friday. Ale to myślę, że jest taka fajna promocja. Faktycznie to ruszyło w trakcie lockdownu i to miał być taki ukłon Bandcampa w stronę artystów, którzy, no nie ukrywajmy, tracili wtedy bardzo dużo, tak, z powodu pandemii i to jakoś tak się bardzo przyjęło i zostało do tej pory, czyli zawsze ten pierwszy piątek miesiąca to takie święto dla zespołów na Bandcampie. Druga sprawa, jeszcze jeśli chodzi o pozyskiwanie informacji, inne media, tak, bo skupiliśmy się na internecie, ale przecież jest audycja z Piekła Rodem w Radiu Luz, gdzie my mówimy regularnie o nowościach wydawniczych, mówimy regularnie o nowościach koncertowych, więc naszej audycji możecie słuchać, ale tak poza tym oczywiście możecie znaleźć wiele innych fajnych audycji muzycznych. Podobnie możecie...
I oczywiście media społecznościowe tych audycji i rozgłośni radiowych to są też bardzo ważne rzeczy.
Jasna sprawa. I tak samo, jeśli chodzi o inne media, to nadal funkcjonuje prasa muzyczna, tak?
Tak.
I jak najbardziej magazyny, no wydaje mi się, że ciągle w takim, tak nawet w globalnej skali, no jeśli chodzi o muzykę ciężką, mroczną, metalową, to ciągle stare i dobrze znane tytuły magazynów funkcjonują, tak? I chyba ta ciężka muzyka jest dość dobrze reprezentowana w prasie, takiej fizycznej prasie, mam wrażenie. Statystycznie, jak pójdziecie sobie do Empiku i popatrzycie na magazyny o muzyce, no to tych metalowych będzie naprawdę sporo. Tak patrząc na procent, jaki jest na półce, więc znajdziecie choćby taki noise bardzo interesujący, tak? I to takie...
Wygląda na to, że muzyka metalowa się po prostu dobrze sprzedaje.
No tak, ale no właśnie, no magazyny też będą źródłem informacji o nowych płytach, o koncertach, a przede wszystkim no, znajdziemy tam zawsze bardzo dużo wywiadów, co tak też jest fajną opcją i czasami nawet no, jak się chce wywiad z ulubionym artystą, to większa szansa bywa, że znajdziecie w takim magazynie niż w internecie, bo wbrew pozorom no, jakoś metalowcy wcale nie udzielają wywiadów tak na prawo i lewo, żebyśmy wiele ich znaleźli w internecie dostępnych, no nie? Więc to też warto o tym pamiętać. No i co chciałem powiedzieć jeszcze? Miałem jeszcze trzecią uwagę, tak? Trzecią uwagę to... Aha, nie, trzecia uwaga właśnie to dotyczyła audycji z Piekła Rodem.
To już. To już wszystkie trzy znacie, także słuchajcie, kochani, buszujcie w internecie, znajdujcie fajne rzeczy, a ja jestem leniwy, więc po prostu możecie mi podsyłać, jak macie coś fajnego. Ja bardzo chętnie posłucham i podzielę się swoją opinią na ten temat. Ale w sumie to ja powinienem być informatorem, nie? To ja powinienem mówić o tym. To po to mamy te audycje, po to mamy podcast. No o nowych jakichś rzeczach, nie? To my powinniśmy o tym mówić, a nie, że oni mają mi przysyłać. Nie, przesyłajcie mi. Tak. będę bardzo wdzięczny za to i przy okazji samolubny.
Zdecydowanie. No i to, znając Rudego, to na pewno. I słuchajcie teraz nowej muzyki Rudego. Tak. Ja też muszę wrócić do słuchania, bo zacząłem słuchać i coś mi przerwało, więc wrócę.
Polecam. Masz teraz, wsiądziesz na rower, jedź. O,
idealnie.
No to jest krótkie, nie trwa nawet pół godziny, bo to ledwo 6 utworów.
No właśnie, a macie strony na Bandcampie?
Założyłem, ale jeszcze nie jest przygotowana, także niebawem też będzie.
No to następny Bandcamp Friday w czerwcu.
No, myślę, że się wyrobię. Trzymajcie się miło i cieplutko w tym kolejnym weekendzie.
Tak jest i do usłyszenia. Bawcie się dobrze.